Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Sekrety ziemi wielkopolskiej.
Witam serdecznie w nowym roku 2022. Dziś zabiorę Państwa i Wasze rodziny na wycieczkę noworoczną w okolice Miłosławia, żeby poznać ciekawe zakątki tej części Wielkopolski. Miłosław to niewielkie miasto, liczy około 3,5 tysiąca mieszkańców, położone na równinie wrzesińskiej, niedaleko od miasta na południe płynie rzeka Warta. Pierwsza wzmianka o Miłosławiu pochodzi z początków XIV wieku, kiedy to miejscowość była własnością miłosławskich herbu Doliwa. Pod koniec XIV wieku odbywał tu się zjazd rycerstwa wielkopolskiego przeciwnego oddaniu korony polskiej Zygmuntowi Luksemburskiemu. Prawa miejskie Miłosław uzyskał pod koniec XIV wieku, a powtórna lokacja była w 1539 roku. Od końca XV wieku stanowił Miłosław własność rodu górskich. W czasie wojny trzynastoletniej Miłosław wystawił czterech pieszych na odsiecz oblężonej polskiej załogi zamku w Malborku. Dla porównania można powiedzieć, że Kalisz w tym czasie wystawiał 15 konnych rycerzy. W okresie reformacji był tu silny ośrodek protestantyzmu i trwał do lat 30. XVII wieku, kiedy to górscy nawrócili się na katolicyzm. Później w posiadaniu górskich, a od niemal końca XVIII wieku Miłosław należał do mielżyńskich. Do czasów rozbiorów Polski miejscowość znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1793 roku, po drugim rozbiorze Polski, wraz z całą Wielkopolską miasto znalazło się pod zaborem pruskim. A w 1806 roku wybuchło na terenie Wielkopolski zwycięskie dla Polaków powstanie wielkopolskie, w wyniku którego w 1807 roku przyłączono miejscowość do Księstwa Warszawskiego. 30 kwietnia 1848 roku, w czasie kolejnego powstania wielkopolskiego, które wybuchło w okresie Wiosny Ludów, miasto było miejscem zwycięskiej bitwy powstańców z wojskami pruskimi. W pierwszej dekadzie XX wieku ośrodek strajków szkolnych przeciwko przymusowej germanizacji. W 1893 roku Miłosław kupił Józef Kościelski herbu Ogończyk i miasto pozostało w rękach rodu Kościelskich do 1939 roku. Podczas odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego w 1899 roku przemawiał tu m.in. Henryk Sienkiewicz. W Miłosławiu odbywa się przemiennie z Warszawą i Krakowem uroczystość wręczenia Nagrody Fundacji imienia Kościelskich. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 15. O takim przebiegu Strzebnicy m.in. przez Krotoszyn, Miłosław, Gniezno, Toruń do Ostródy. Punkt początkowy w mieście ma również droga wojewódzka nr 441 z Miłosławia do Bożykowa. Znajduje się w pobliżu również stacja kolejowa Miłosław, położona na linii kolejowej Oleśnica-Chojnice. Co możemy zobaczyć w Miłosławiu, który posiada kilka zabytków? Naturalnie zaczniemy od pałacu, który leży niemal przy drodze krajowej nr 15 na południowym skraju miejscowości. Pałac zlokalizowany jest w południowej części miasta. Początkowo neorenesansowa willa, zbudowana w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku według projektu Karla Friedricha Schinkela, a przebudowana w połowie XIX wieku według projektu Seweryna Mielżyńskiego. oraz ponownie pod koniec XIX wieku. Wtedy dobudowano skrzydła oraz okazały portyk na fasadzie frontowej. Karl Friedrich Schinkel to wybitny niemiecki architekt. Jest autorem, a raczej architektem wielu budowli w Wielkopolsce. Może poświęcimy mu osobną audycję. Między innymi projektował przepiękny dworek myśliwski w Antoninie. Mielżyńscy, a później kościelscy, realizowali ideę otwartego domu. W pałacu w Miłosławiu gościli między innymi Wicenty Pol, Teodor Lenartowicz, Władysław Syrokomla, Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Henryk Wieniawski, Julian Fałat i Leon Wyłczółkowski. Do Władysława Reymonta wrócimy jeszcze w tej audycji. W 1882 roku w pałacu otwarto muzeum z galerią obrazów zgromadzonych przez Mielżyńskich, później przekazano wraz z bogatymi zbiorami bibliofilskimi i numizmatycznymi Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu. Pałac został spalony w 1945 roku przez hitlerowców. Powojenne lata, to lata 60. XX wieku, odbudowa odtworzyła jedynie zewnętrzny, klasycystyczny wygląd pałacu. W latach powojennych mieściły się tu różne instytucje publiczne. Obecnie mieści się w nim Szkoła Podstawowa imienia Juliusza Słowackiego. W Miłosławiu odbywa się przemiennie z Warszawą i Krakowem uroczystość wręczania Nagrody Fundacji imienia Kościelskich, Polskiej Nagrody Literackiej, przyznawanej od 1962 roku przez fundację dawnych właścicieli miasta. Fundacja imienia Kościelskich powstała na mocy testamentu zmarłej w lipcu 1959 roku Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Augustie Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju literatury i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twórcom polskim, głównie pisarzom i krytykom literackim, którzy nie ukończyli 40 roku życia. Laureatów wybiera jury powołane przez Radę Fundacji. Przy pałacu jest pomnik Juliusza Słowackiego, pierwszy pomnik poświęcony Słowackiemu na ziemiach polskich, ufundowany przez Józefa Kościelskiego. Józef Kościelski, właściciel Miłosławia, na przełomie XIX-XX wieku był politykiem, poetą, tłumaczem, dramaturgiem, a przede wszystkim patriotą i obrońcą języka polskiego, kultury i literatury. Spośród klasyków literatury polskiej szczególnym sentymentem darzył Juliusza Słowackiego, i właśnie jemu postanowił ufundować pomnik. Był to czas wyjątkowo niesprzyjający takim inicjatywom. Czas nasilonej walki zaborcy z wszelkimi przejawami polskości. Po długich staraniach w Berlinie uzyskał zgodę na postawienie w ustronnym miejscu pałacowego parku pomnika Juliusza Słowackiego. Wykonany z kremowego marmuru przez Władysława Marcinkowskiego. Warto wiedzieć, że pomnik Juliusza Słowackiego w Poznaniu to pomnik tego samego artysty wzorowany na pomniku miłosławskim. Przedstawia popiersie poety na kwadratowej kolumnie. Po lewej stronie do kolumny przylega łukowata ławeczka z pełnym oparciem. U stóp cokołu, zasłuchana w romantyczne poezje, siedzi Małgośka, dziewczyna z ludu. Jako model pozowała Katarzyna Kościelska, córka fundatora. Po prawej stronie znajduje się figura siedzącej dziewczyny w stroju ludowym, opierająca się o kolumnę. Kompozycję uzupełniają niewielkie kolumny z kamiennym zniczem i urną, które symbolizują życie oraz śmierć. Autorem pomnika został Władysław Marcinkowski, który tak pisał o swoim dziele. Trzeba ten pomnik oglądać wieczorem, na tle dębów i świerków. Przy oświetleniu księżyca, w uroczym ustroniu Miłosławskiego Parku, aby przekonać się, że go owiewa dziwny czar poezji, smętku, pod którego wrażeniem człowiek mimowoli wzdycha i szeptem powtarza: smutno mi, Boże. Uroczystość odsłonięcia pomnika miała miejsce 16 września 1899 roku i stała się wielką manifestacją narodową. Przybyło na nią ponad 300 osób ze wszystkich zaborów. Szczególnym echem odbiła się mowa, jaką wygłosił Henryk Sienkiewicz. Tutaj też poznał swoją trzecią Marię, towarzyszkę swego życia. Ciekawa jest historia Miłosławskiego pomnika. Jak już mówiłem, odsłonięcie nastąpiło 16 września 1899 roku w 50. rocznicę śmierci poety. Podczas uroczystości oprócz Henryka Sienkiewicza przemawiali m.in. krytyk literatury Włodzimierz Sapowicz, książę Zdzisław Czartoryski i profesor literatury Uniwersytetu Lwowskiego Bronisław Dębiński. Obecni byli również Julian Fałat i Leon Wyczółkowski. Pomnik przetrwał w stanie niemal nienaruszonym do czasów współczesnych. W okresie II wojny światowej zdemontowano jedynie samo popiersie poety, które przetrwało wojnę, schowane bezpiecznie w piwnicy pobliskiego folwarku. Po zakończeniu wojny bez przeszkód trafiło na dawne miejsce. Powrót popiersia nastąpił w 1952 roku, a ponowne odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1984 roku, w 85. rocznicę ufundowania pomnika. Podobna patriotyczna uroczystość odbyła się 8 września 1999 roku, w 100. rocznicę jego odsłonięcia. A w 2019 roku odbyła się uroczysta rekonstrukcja odsłonięcia pomnika z okazji 120-lecia wydarzenia. Myślę, że warto odwiedzić pałac otoczony pięknym parkiem, na terenie którego są stawy, ładnie komponują z krajobrazem. Park został założony pod koniec XVIII wieku przez Mielżyńskich przy pałacu w Miłosławiu. Na początku został urządzony w stylu francuskim, a następnie w połowie XIX wieku przekształcony na styl parków angielskich. W parku znajdują się liczne stawy, 3 wyspy, 4 kanały, nad którymi przerzucono mostki, a także sieć dróżek spacerowych. Ozdobą parku są aleje: grabowo-lipowa prowadząca do drewnianego krzyża, grabowa wiodąca w kierunku pomnika słowackiego i 4-rzędowa aleja modrzewiowa biegnąca na południowej stronie stawu i przecinające ją aleje modrzewiowa i świerkowa. Do parku wchodzi się ozdobną, neogotycką bramą murowaną z kratą, odrestaurowaną w 1995 roku. Przy bramie znajduje się dom dozorcy parkowego, zbudowany w połowie XIX wieku, nazywany domkiem ogrodnika. Miłosław jest znany z największej bitwy stoczonej w trakcie Powstania Wielkopolskiego w 1848 roku. Jest to Wiosna Ludów. Bitwa miała miejsce 30 kwietnia w okolicach Miłosławia. Po zwycięstwie pod Książem pruski generał Blumen, który posiadał 2,5 tysiąca żołnierzy i 4 działa, ruszył 2 kolumnami od Środy i Wrześci na znajdującego się w Miłosławiu Ludwika Mierosławskiego, który skoncentrował w mieście 1200 żołnierzy i 4 działa. Początkowo Mierosławski wdał się z Blumem w pertraktację, jednak na wieś odśpieszącym mu z pomocą z Nowego Miasta oddziale Józefa Garczyńskiego w sile około 1000 żołnierzy oraz idącym z Pleszewa oddziale Feliksa Białoskórskiego z siłą 1200 żołnierzy Mierosławski zerwał rozmowy, co doprowadziło do walki. W pierwszej fazie bitwy słabsze siły polskie zostały wyparte z Miłosławia i zajęły pozycje po obu stronach szosy. W pościg za cofającymi się Polakami Blumen rzucił jazdę. Pościg pruski został wstrzymany z chwilą nadejścia Garczyńskiego, a gdy nadszedł Białoskórski, Polacy ruszyli do kontrataku. W drugiej fazie bitwy, na skutek przybycia posiłków, Polacy przeprowadzili pomyślne kontruderzenie i uprzedzili szarże pruskiej jazdy i wdarli się do miasteczka. Prusacy zmuszeni zostali do odwrotu, jednak wyczerpane walką oddziały powstańcze nie były zdolne do pościgu. Zwycięstwo nie zostało wykorzystane operacyjnie. Polskie straty wyniosły 200 żołnierzy, a pruskie 225 żołnierzy. Wydarzenie to upamiętnia pomnik Wiosny Ludów, pomnik upamiętniający zwycięską bitwę pod Miłosławiem z dnia 30 września 1848 roku. Zlokalizowany jest na skwerze przy ulicy Zamkowej w Miłosławiu i został odsłonięty w setną rocznicę zwycięskiej bitwy w 1948 roku. Po 1990 roku upamiętnione jest na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie bitwa pod Miłosławiem napisem na jednej z tablic: Miłosław, 30 kwietnia 1848 rok. W mieście jest kilka zabytkowych domów z połowy XIX wieku oraz kościół świętego Jakuba, większego apostoła. Zabytkowy kościół parafialny zlokalizowany jest przy ulicy Kościelnej. Kościół został wybudowany w stylu późnogotyckim około 1620 roku z fundacji Łukasza Górki, a w połowie XIX wieku przebudowany według projektu Seweryna Milżyńskiego w stylu gotyku romantycznego. W świątyni znajduje się renesansowy ołtarz główny z około 1620 roku, a wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII wieku. Na cmentarzu przykościelnym jest kaplica grobowa Milżyńskich i grób żony Teofila Lenartowicza Zofii z epitafijnym dwuwierszem jej autorstwa. Przy kościele stoi też neogotycka, zwieńczona krenelarzem dzwonnica z drugiej połowy XIX wieku. W Miłosławiu funkcjonuje również browar. Browar parowy Fortuna powstał w 1889 roku z inicjatywy lokalnego przedsiębiorcy Władysława Rabskiego. Był wówczas jednym z wielu przedsięwzięć Polaków w prowincji poznańskiej walczących z germanizacją przemysłu w Wielkopolsce. W 1939 roku browar znalazł się pod zarządem niemieckim, a po II wojnie światowej zakład upaństwowiono. Do lat 90. należał do wielkopolskich zakładów piwowarskich w Poznaniu, a w 1995 roku browar odzyskali przedwojenni spadkobiercy. Po dwuletnim remoncie zakład wznowił działalność. Browar Fortuna specjalizuje się w produkcji ciemnych piw aromatyzowanych pod nazwą Fortuna. Produkuje się tu piwo czarne z wyciągiem z orzeszków kori, wiśniowe z dodatkiem soku wiśniowego oraz miodowe z dodatkiem naturalnego miodu. W latach 2008-2010 browar Fortuna produkował również piwa na zlecenie sieci sklepów benedyktyńskich. Z Miłosławia jedziemy drogą wojewódzką nr 441 do Bożykowa, a dalej do Kołaczkowa w kierunku Wrześni. o Bożykowie jako granicznej miejscowości z rekonstruowanym przejściem granicznym mówiłem niedawno. W Kołaczkowie na terenie wsi znajdują się dwa obiekty zabytkowe. Kościół Świętych Apostołów i Judy Tadeusza z pierwszej połowy XIX wieku oraz zespół pałacowy z połowy XIX wieku. Pałac, obecnie nazywany Pałacem Władysława Reymonta, to zabytkowy klasycystyczny pałac, przez historyków sztuki uważany również za dwór z XIX wieku. Jest w centrum miejscowości przy placu Władysława Reymonta. Pałac powstał na początku XIX wieku dla rodziny Stablewskich. W latach 1920-1925 w pałacu mieszkał Władysław Reymont. Po 1945 roku wnętrza zostały przebudowane. Pałac został przebudowany w kształcie prostokąta. Przy elewacji frontowej umieszczony jest portyk w stylu jońskim podparty przez 8 kolumn. Zachowały się meble używane przez pisarza. Przy pałacu znajduje się park, a w nim klasycystyczna oficyna z pierwszej połowy XIX wieku oraz budynki gospodarcze. Obecnie pałac jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. Mieści się w nim Izba Pamięci Władysława Reymonta oraz Regionalna Izba Spółdzielczości Bankowej przy Powiatowym Budynku Spółdzielczym we Wrześni. Izba Pamięci Władysława Reymonta to placówka muzealna o charakterze Izby Pamięci, poświęcona Władysławowi Reymontowi. Zajmuje część pierwszego piętra zabytkowego pałacu, w którym noblista mieszkał w latach 20. XX wieku. W placówce prezentowane są meble będące własnością pisarza, wypożyczone z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. W tym jadalnia zaprojektowana przez Józefa Czajkowskiego w stylu reminiscencji zakopiańskich, wykonana w zakładach Szczerbińskich w Warszawie. W gabinecie znajdują się meble w stylu Biedermeier, w tym sekretarzyk noblisty. Na ścianach gabinetu zawieszone zostały fotografie przedstawiające wnętrza biblioteki oraz gabinetu w warszawskim mieszkaniu pisarza. W Izbie Pamięci umieszczono kopie listów i kart pocztowych kreślonych ręką Władysława Reymonta, dokumentów ilustrujących starania związane z zakupem Kołaczkowa, plan majątku oraz dokumenty dotyczące jego zarządzania. W ekspozycji znajdują się ponadto tomy dzieł Reymonta, a także znaczki, kartki pocztowe oraz zdjęcia przedstawiające pisarza. W parku za pałacem znajduje się pomnik przedstawiający Władysława Reymonta z bohaterami powieści Chłopi, Jagną i Boryną. Pomnik powstał w 1977 roku i ponadto został umieszczony w herbie gminy Kołaczkowa. Drugim zabytkiem w wiosce jest kościół pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, zlokalizowany przy ulicy Wrzesińskiej. Kościół został zbudowany w latach 30. XIX wieku w stylu klasycystycznym. Posiada zabytkowe wyposażenie z XVII i XVIII wieku, głównie w stylu rokokowym i klasycystycznym z poprzedniego kościoła drewnianego. Moim zdaniem piękną bryłę kościoła szpeci mała drewniana dzwonnica. Sam kościół zewnątrz prezentuje się okazale i kolorem dobrze komponuje z pobliskim pałacem. Z Kołaczkowa jedziemy w kierunku Wrześni i dalej z Królewskiej Kościelnej Wsi skręcamy w prawo w kierunku Biechowa. Biechowo od początku XIII wieku była to kasztelania. Honorowy tytuł kasztelana biechowskiego istniał do upadku I Rzeczypospolitej. Zabytkiem we wsi jest późnobarokowy kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Obecnie jest to sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Historia kościoła sięga początków XI wieku, kiedy to mówi się o nim jako o dawno już istniejącym miejscu kultu religijnego. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z 1232 roku i wspominają zdobycie Biechowskiego Grodu przez księcia śląskiego Henryka Brodatego. Pierwotnie dobra biechowskie były dobrami królewskimi, stąd królom przypisuje się założenie grodu oraz budowę drewnianego kościoła pod wezwaniem świętego Piotra, którego istnienie zakłada się już w XI wieku. Od XIV wieku dobra przechodzą w ręce prywatnych właścicieli. Pierwszymi z nich była rodzina Doliwów z Dębna i Biechowa o przydomku Kot. Następnie prekursorem dóbr zostaje Maciej Kot, kasztelan nakielski. A w końcu XVI wieku wieś i kościół przechodzi w ręce luteranów, kiedy rodzina Pępowskich zmienia wyznanie. W 1612 roku zostaje zwrócony katolikom, po czym kościół zostaje rozebrany i wybudowany zostaje nowy kościół drewniany. Konsekracji nowego kościoła dokonał sufragan poznański ksiądz biskup Marian Kurski w 1677 roku. W 1718 roku Świętosław Smarzewski, jako nowy właściciel Biechowa, sprowadza księży Filipinów z Gostynia, obdarowując klasztor dobrami ziemskimi i buduje im drewniany klasztor. Tą fundację zatwierdza papież Innocenty XIII na początku XVIII wieku. W 1725 roku przystąpiono do budowy nowej murowanej świątyni oraz klasztoru pod kierunkiem fundatora i właściciela Biechowa Franciszka Kowalskiego. Na skutek błędów konstrukcyjnych kościół podczas burzy ulega zniszczeniu. W połowie XVIII wieku rozpoczęto budowę nowego kościoła. I dzięki wsparciu finansowemu miecznika poznańskiego Bieńkowskiego ukończono ją w 1765 roku. W 1804 roku księża Filipini opuszczają Biechowa. Opiekę duszpasterską nad parafią przejmują księża diecezjalni, a w 1969 roku parafię przejmują ojcowie Paulini. Do dziś istniejący kościół wraz z klasztorem jest budową z tego czasu. Mimo tylu doświadczeń zachował się jeden późnobarokowy o rokokowym wystroju ołtarz. Świątynia jest trzynawowa, halowa z dwoma emporami i może pomieścić około 3000 wiernych. Obecnie kościół i parafia jest pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i apostołów świętego Piotra i Pawła. U schyłku PRL-u od listopada 1984 roku przez kilka kolejnych lat co miesiąc sprawowano tu msze w intencji ojczyzny. Do sanktuarium zaczęły przybywać liczne grupy ludzi pracy, inteligencji oraz rolnicy zrzeszeni w Solidarności. Pielgrzymi ufundowali pomnik ku czci zamordowanego przez SB księdza Jerzego Popiełuszki i tablicę wotywną upamiętniającą poznański czerwiec z 1956 roku oraz uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej i oficerów poległych w Katyniu. Na ścianach świątyni znajduje się szereg tablic oraz pamiątek upamiętniających te wydarzenia. W parku pielgrzyma jest piękny ołtarz. Kiedy wierni mogą pomieścić się wewnątrz kościoła, wtedy msza święta sprawowana jest przy tym ołtarzu, a park pielgrzyma jest przystosowany, by pomieścić większą liczbę wiernych. W parku jest również ładna, stylizowana na antyczną, piękna grota. Jak na pierwszą wycieczkę w tym roku, to spora dawka wiedzy. A teren nie jest tak odległy do Kalisza i zapraszam serdecznie do odwiedzenia tego makroregionu z ciekawymi zabytkami.